Państwa i moim gościem jest Katarzyna Gajewska, psycholog. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I dziś będziemy podpytywać dość trudny temat dla wielu rodziców, trudny temat dla młodych ludzi. Zaczęły się studia. Młodzież wyjeżdża, opuszcza gniazda rodzinne i o ile oni się cieszą z tej wolności, którą mają, choć są pełni lęku, obaw o to, jak to będzie wyglądało, czy sobie poradzą, to rodzice płaczą. W dużej części, nie wszyscy.
No, pewnie tak. I jest to bardzo adekwatna reakcja, ponieważ dzieci opuszczają dom i wyjeżdżają do najczęściej dużych miast ze swoimi obawami, ze swoimi takimi, taką niepewnością też, jak to będzie w tym nowym miejscu, ale też z entuzjazmem, że rozpoczynają jakiś nowy okres w swoim życiu.
No tak. To ja dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, jak powinien, czy w ogóle może poradzić sobie rodzic z syndromem tak zwanym opuszczonego gniazda, z tą odcinaną pępowiną, może to też w tą stronę, bo głowa rozumie i wielu rodziców, z którymi ja rozmawiałam na ten temat, mówi, że głowa rozumie, że oni wiedzą, że trzeba pojechać, że oni też wyjeżdżali, że czekali na ten moment, żeby wyjechać, natomiast nigdy nie zastanawiali się wtedy z perspektywy rodzica, jak to wygląda. I tu się role odwracają i nagle dramat. Głowa rozumie, absolutnie, ale serce krwawi.
Tak, jest to bardzo takie adekwatne, ponieważ rodzice w obecnych też czasach tak dużo wiedzą i te dzieci są na co dzień w domu i najczęściej te dzieci są pod taką dosyć dużą kontrolą swoich rodziców. I rodzic ma taką potrzebę najczęściej, że chce wiedzieć, co się z dzieckiem dzieje, gdzie wychodzi, o której wraca. I to jest takie, myślę sobie, adekwatne. Natomiast rodzi niepokój, tak naprawdę chyba ta głowa produkuje takie scenariusze. Co to będzie? Jak to dziecko będzie już samo i czy ono sobie poradzi. I to ten niepokój też związany jest z tym, że te nasze dzieci są nie zawsze samodzielne. Dużo rzeczy my jako rodzice robimy za te dzieci. Trochę tym dzieciom ułatwiamy funkcjonowanie, robiąc za te dzieci dużo rzeczy. W związku z tym teraz ta obawa dotyczy tego, no jak to w tym wielkim mieście moje dziecko sobie poradzi. Przecież ono musi samo ogarnąć to miejsce zamieszkania, samo musi sobie zorganizować jedzenie, pranie, kontakty z innymi ludźmi. Wszystkie formalności na uczelni będzie już robiło samo. Nie będzie rodzica, który przyjedzie i, nie wiem, pomoże zorganizować cokolwiek, chociażby nawet legitymację studencką.
No to ja muszę przerwać. To ja się nie zgadzam tak do końca, muszę powiedzieć, bo znam też wielu rodziców, którzy nie załatwiają za dzieci tego wszystkiego, a bardziej boli ich i dotyka chyba ta tęsknota za dzieckiem. Cały rok pandemiczny. W wielu domach jednak pandemia spowodowała to, że na tych małych, niewielkich metrach wszyscy siedzieliśmy wspólnie i mimo stresu, który to wywoływało, to jednak ten człowiek obok był. I tu się okazuje, że go nie ma.
No tak.
Że go nie ma. I to jest jakby chyba najtrudniejsze. Nawet nie wiem, czy te lęki o to, jak oni sobie tam poradzą, bo ja z kolei jako rodzic studenta, wychodzę z założenia, że musi sobie poradzić. Myśmy sobie poradzili, on też musi sobie poradzić. Ale przerażająca i ogromna jest ta tęsknota za dzieckiem. Jak rodzic ma sobie z nią poradzić?
No na pewno
psa kupić?
No może kota? Nie, ja myślę, że to jest tak, że kwestia jest teraz utrzymania kontaktu z tym dzieckiem. Tak?
No ale dobrze, jak to zrobić, żeby nie narzucać się dziecku, żeby nie wykonywać 15 telefonów dziennie, żeby nie zasypać go SMS-ami, a sprawić, że jednak on się odezwie, on będzie chciał do nas napisać, zadzwonić. Jak to zrobić?
No na pewno ważne jest, żeby może bezpośrednio rozmawiać z tymi prawie już dorosłymi dziećmi na ten temat, jak one to widzą, tak? Mhm. Bo to jest tak, że my produkujemy w głowie ten scenariusz i my mamy taki niepokój, natomiast myślę, że jak jest relacja zbudowana wcześniej z dzieckiem, taka jakiegoś zaufania, czy takiego partnerstwa już nawet, to można wprost powiedzieć, słuchaj, tęsknię, chciałabym, żebyś był w kontakcie i teraz ustalmy, jak będzie tobie wygodnie, tak? Żeby nie było tak, że ja się narzucam, że ja jestem jakaś upierdliwa, że ja chcę wszystko wiedzieć. Można sobie to przetestować przez pierwszy tydzień, jak ja sobie z tym radzę, no bo to jest kwestia tego, że ci młodzi ludzie prawdopodobnie wyjeżdżając na studia, oni trochę zmieniają perspektywę, to znaczy, że ten rodzic już nie jest im tak potrzebny i ten problem, tak, pozostaje po stronie rodziców.
No
i
tak.
Nie wolno sprawić, żeby dzieci weszły w rolę, że one się teraz będą jakby opiekować tymi rodzicami i zapewniać ich, że wszystko jest w porządku. To jest kwestia tego, że, no po pierwsze, jak mamy zaufanie do tego dziecka i ono jest ogarnięte i sobie gdzieś tam mamy w środku takie zdanie, że po prostu czujemy, że on sobie poradzi. W związku z tym ustalamy teraz, tak jak ustalamy jakiś taki kontrakt trochę, jaki będzie rodzaj komunikacji. Ile razy dziennie mogę rozmawiać z tym dzieckiem, żeby jemu...
Ile razy w tygodniu dziennie, to proszę państwa, nie róbcie tego. Nie idźcie tą drogą.
Dokładnie. Natomiast ja wiem, że pewne sytuacje mogą wymagać tego, że będzie taka konieczność, że ten kontakt będzie, powinien być nawet na początku może trochę taki bardziej intensywny, ponieważ tam się dzieją takie organizacyjne rzeczy, tak? Mhm. I czasami rodzic chciałby wiedzieć, powinien wiedzieć. Dzieci czasami też mają taką potrzebę, żeby pomimo wszystko też być w kontakcie z rodzicami.
Moja dobra rada, jeśli mogę ja państwu podpowiedzieć, odbierajcie telefony od dzieci.
Każdy. No na pewno, na pewno. Ja uważam, że to jest tak, że to jest taki pierwszy czas, to trochę tak jakby no, dziecko było daleko, ale ono też potrzebuje czasami po prostu na chwilę chociaż zadzwonić i zapytać, mamo, a to dobrze, włożyłem te ciuchy do pralki, pomieszałem to z czym, a ten program to nastawiłem, to okej. I nawet takie drobne rzeczy.
Albo jak ty robisz rosół, powiedz
mi. Tak, tak, tak. Ja pamiętam, no każdy z nas, który wyjeżdżał na studia i był gdzieś tam już samodzielny, no ma taką potrzebę. To były jeszcze inne czasy naszych studiów, że tych telefonów prawie nie było, więc nie było tej dostępności. Natomiast teraz jest
na
taki...
stacjonarny i teraz losowaliśmy. Jest w domu czy nie ma?
No tak, albo w akademiku był jeden telefon na cały korytarz, a właściwie na cały akademik i teraz na korytarzu dzwonił telefon i ktoś z pierwszy z pokoju gdzieś tam odbierze i będzie wołał kogoś z innego pokoju. No to były zupełnie inne czasy. Natomiast no teraz ta dostępność jest medialna zdecydowanie lepsza. W związku z tym myślę sobie, że to jest kwestia po prostu takiego zdrowego rozsądku ze strony rodzica na pewno, a jednocześnie zaufania, że człowiek sobie gdzieś radzi, ponieważ ma obok siebie też innych ludzi, bo to jest tak, że ci ludzie są najczęściej w grupie, oni nie są tacy wyizolowani, tak? Oni mieszkają gdzieś z kimś.
No chyba, że są introwertyczni.
Tak.
Ale to o nich nie mówimy.
Tak,
to
ale to jest trochę
rozmowa.
inna kwestia. No to każdy też decyduje się na zamieszkanie w danym miejscu i wtedy już decyduje, czy chce sam zupełnie, czy chce gdzieś tam w jakiejś grupie. Więc ci młodzi ludzie mają najczęściej już jakieś wsparcie w swoich rówieśnikach, są gdzieś blisko kogoś. Niektóre sprawy nie będą już nas dotyczyły i oni już nie będą nas pytać, tylko będą pytać tych swoich rówieśników albo kolegów, znajomych, różnych, których poznają za chwilę dzisiaj, bo pierwsze zajęcia. Natomiast rodzic musi gdzieś tam sobie też wypracować taki sposób radzenia sobie i zaufania, że na pewno wszystko jest w porządku z tym moim dzieckiem i to, co się u niego przydarza, a nawet jeżeli pojawiają się jakieś nowe, trudne sytuacje, to musimy mieć takie zaufanie, że on sobie poradzi w tej...
No nie ma wyjścia.
Tak, nie ma trochę wyjścia, a poza tym my jesteśmy na telefon, tak? Jeżeli jest taka potrzeba, to gadamy. Jeżeli jest konieczność, to czasami nawet
zbieramy
się.
Jedziemy.
Tak, dokładnie. I jedziemy i pomagamy. Tudzież dziecko przyjeżdża do nas, bo coś potrzebuje, tak? Natomiast...
Znaczy z tymi przyjazdami to ja też jakby pamiętam trochę. One na początku są częste, no i niestety potem coraz rzadsze i widujemy dziecko 2-3 razy w roku, 4 razy w roku. Czasem przelotem, jak pojedziemy, zaprosimy na obiad gdzieś tam. Natomiast bardzo często młodzi ludzie, zaczynając studia, podejmują też pracę.
Tak.
I ta praca ich ogranicza w tym sensie, że ona jest najczęściej w weekendy, bo jest to praca w restauracjach, w lokalach,
dorywcza,
uzupełniająca, jak ja to mówię, żeby mieć na przyjemności własne. I z tym też musimy się liczyć, że tak jak myśmy robili, tak będzie to wyglądało. Ja natomiast nie wiem, jak i w jaki sposób rodzic, który potwornie tęskni, powinien sobie poradzić z tą sytuacją i jak, żeby nie zasypać właśnie dziecka telefonami, wizytami, albo nie pójść w drugą stronę, bo to też się zdarza, czyli tak się pilnować, żeby w ogóle nie dzwonić. Wychodzić z założenia,
nie,
że...
To jest chore trochę tak naprawdę. To musi być gdzieś tam taki złoty środek w tym wszystkim. Na pewno ja tak widzę, patrzę też po znajomych, że to jest tak, że warto czasami w to miejsce, które zajmowało dziecko i tą przestrzeń takiej opieki, którą sprawowaliśmy nad dzieckiem, no warto trochę teraz skupić się bardziej na sobie, tak? Bo rodzic, którego dziecko wyjeżdża i zostaje w domu sam z partnerem, z małżonkiem,
dużo
z innymi
przestrzeni
dziećmi.
Się robi.
Dokładnie, więc myślę sobie, że to jest taki czas, kiedy albo można sobie samemu coś zorganizować, czy jakąś dodatkową pracę, albo swoje hobby, na które do tej pory nie było aż tyle czasu, jakieś swoje zainteresowania, no pójść trochę w taki swój rozwój, bo to jest taki właśnie czas, czasami rodzice o tym też tak mówią, że to jest taki czas dla nas teraz, czyli dla nas dorosłych, tak? Nasze dziecko jest tam i ogarnia swoją rzeczywistość, a teraz my mamy czas na to, na co nie było wcześniej czasu, ponieważ no, nie było takich możliwości, zawsze było gonienie, a zawieźć do szkoły, a coś tam, a ogarnąć, a zajęcia i tak dalej. I myślę sobie, że to, jak spojrzymy na to, na ten wyjazd naszych dzieci jako na szansę dla nas, że my teraz mamy fajny czas, a może to jest taki najlepszy, dojrzały czas dla każdego z rodziców, kiedy można robić fajne rzeczy, jednocześnie mieć kontakt z tym dzieckiem i tak naprawdę to te dzieci, które są daleko od nas, one też widzą, jak my sobie z tym radzimy. I czasami nawet jest tak, że one czekają, aż my też zaczniemy dbać o siebie, zaczniemy więcej czasu poświęcać na to, na co do tej pory nie było tego czasu, tak? I jak będziemy im o tym mówić, że wiesz, a teraz fajnie, że ty studiujesz, a ja w tym czasie też coś teraz zaczęłam robić dla siebie, no to myślę sobie, że nawet taki jeszcze większy szacunek zyskujemy w oczach naszych dzieci, bo one sobie myślą, kurde, no fajnie, że teraz moi rodzice nie siedzą, nie płaczą, nie wymyślają, tak? Nie zamęczają mnie tymi telefonami, tylko mają też jakąś swoją nową przestrzeń. I to jest dla nich też trochę taki wzór do naśladowania, tak naprawdę, tak? I oni są wtedy też spokojniejsi, bo myślę, że dzieci są związane z nami, tak? Jak jest fajna relacja wcześniej, to ta relacja zostaje i oni też obserwują, jak wygląda ta dorosłość. To jest też ważne. To tak samo trochę jak przejście na emeryturę, tak? Co zrobić, żeby było później, żeby nie zwariować z tego nadmiaru czasu.
Tak, nie przychodzić do dzieci, nie odhaczać ich jak na liście rzeczy do zrobienia. Ja myślę, proszę państwa, że tu zakończymy naszą rozmowę. Pomyślcie wszyscy, którzy macie dorosłe dzieci, te, które poszły na studia świeżo teraz. Dwa roczniki właściwie. Jeden pandemiczny w całości, drugi świeżo po maturach. Znajdźcie czas dla siebie, czas dla partnera, dla bliskich, którzy jeszcze z wami są i zostali. Jeśli nie radzicie sobie, kupcie psa, to też jest dobry pomysł. Chodzić na spacery. Hobby, samodoskonalenie i nie zamęczajmy, o tym pamiętajmy wszyscy rodzice, nie zamęczajmy dzieci telefonami 5 razy dziennie.
I SMS-ami.
I SMS-ami. Katarzyna Gajewska, psycholog, dziękuję pięknie.
Dziękuję również.
Joanna Merecka, bo też kłaniam się.